zdecydować, co słychać.
8 minut po 22. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Polskim Radiu Euro. Tomasz Kosielek przed mikrofonem. To pasmo to Zostaw Wiadomość, ale dzisiaj w Zostaw Wiadomość rozpoczynamy nowy cykl, cykl 10 audycji poświęconych dorosłym dzieciom alkoholików. Te audycje będą nosiły wspólny tytuł Na własne nogi. Dlaczego? To być może okaże się dzisiaj, a być może wyjdzie w praniu w czasie naszych kolejnych spotkań. Kolejnych spotkań, które będą zawsze w poniedziałki, co dwa tygodnie, zawsze od 22 do północy, a później do odsłuchania w serwisie polskieradioeuro.pl. Ta audycja powstaje we współpracy ze stowarzyszeniem Oddo, które realizuje projekty dla młodych, dorosłych dzieci alkoholików. To m.in. z dalekiej podróży do własnych kątów i DDA w podejściu na K2, pomagające odnaleźć się na rynku pracy. A razem ze mną w studiu są ludzie ze stowarzyszenia DDA. Anna Seweryńska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kierownik merytoryczny Stowarzyszenia Oddo i Cezary Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Oddo.
Dobry wieczór.
Nasi goście realizują te programy, o których mówiliśmy. Zresztą niektórzy znają te głosy już nie od dzisiaj z naszej anteny. Być może spotykamy się z niektórymi po raz pierwszy, dlatego chyba należy powiedzieć, że nie zrobimy terapii przez radio, ale wiemy, jak bardzo ważne jest mówienie o DDA i jak trudne czasami jest namierzenie tego, kim ja właściwie jestem i co to znaczy, że w moim domu był alkohol i czy różne kłopoty, czy różne trudności, mój dyskomfort życiowy może wynikać właśnie z tego. No, często nie łączymy tych faktów bezpośrednio, a tymczasem chcielibyśmy w tej audycji poruszyć rozmaite kwestie, które DDA są bliskie. Z zaznaczeniem, że nie jest to terapia, ale być może będzie to dla niektórych droga do tego, żeby na tej terapii się znaleźć.
Zgadza się.
Moi goście będą mówić więcej później.
Miejmy nadzieję.
Postaram się o to. W naszych audycjach niezwykle istotne jest to, że rozmawiamy z ekspertami, ale także liczymy na wszystkie głosy naszych słuchaczy. Można w naszej audycji brać udział SMS-owo. 2100 to jest nasz numer, chociaż skrócony, to płacicie za niego tyle, ile wynosi koszt SMS-a, zwykłego SMS-a według taryfy waszego operatora. Nasz numer telefonu to 022 645 2100, a mail niezmiennie zostaw@polskieradio.pl. Będziemy dzisiaj też słyszeć rozmowę z naszymi zaprzyjaźnionymi już DDA, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami po to, żeby być może także naszym słuchaczom pomóc w tym rozszyfrowywaniu swojej drogi. Strasznie dużo gadam, ale powiem jeszcze, o czym dzisiaj będzie, bo dzisiaj porozmawiamy o tożsamości, to znaczy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak odpowiada na pytanie, kim jestem, dorosłe dziecko alkoholika. Bo jak rozumiem, jest tutaj jakiś problem. To nie jest takie proste i z wieloma rzeczami trzeba się już na tej płaszczyźnie mierzyć. Tak?
Tak. Pozwolę sobie troszkę rozwinąć myśl twoją. Rzeczywiście o tożsamości, a w szczególności o takiej wątku tożsamościowym, który nie jest, niechętnie się go w ogóle widzi jako część siebie. I myślę, że to będzie tutaj takim naszym wiodącą myślą. Będziemy próbować wspólnymi siłami, tak jak powiedziałeś, i słuchacze, i my, i nasi zaprzyjaźnieni DDA, pokazywać, co to znaczy określić swoją tożsamość i co to znaczy przeżywać też siebie w takim określaniu swojej tożsamości.
Na czym polega ten główny problem z określeniem tożsamości u dorosłych dzieci alkoholików?
Wiesz, przede wszystkim to, z czym mnie było akurat trudno, bo sam też jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, to taka uświadomienie i nazwanie, przyjęcie do siebie, że moi dla mnie najważniejsze dwie osoby w moim domu, czyli moi rodzice, moja matka i mój ojciec, właśnie nie wypełniają tych swoich takich obowiązków, nie kochają mnie, ja nie odczuwam tej miłości, nie opiekują się mną, nie zajmują, że właściwie odrzucają mnie. złapanie tego, uświadomienie sobie, wiesz, że no, w takim domu właśnie wzrastam, wcale nie było łatwe. Ja wiedziałem, że ze mną coś jest nie tak, miotałem się, szarpałem, nie mogłem sobie, wiesz, gdzieś poradzić, o coś się rozbijałem, jakąś tam wcześniej terapię przechodziłem, jeszcze nie było wtedy DDA w Polsce, miałem, jak to nazwałem, okazję, przyjemność, byłem na pierwszym mitingu DDA, który w Polsce powstał, myśmy nawiązywali to wtedy, no i wtedy nagle uświadamiając sobie tak jakby to, co się dzieje, co jest tu istotą i przyczyną, dopiero dało mi to możliwość zajęcia się swoim tym problemem i coś dalej robienia. Natomiast póki tego nie wiedziałem, to miotałem się i szamotałem i tak takie rozbijałem się ciągle, to coś mi ciągle nie wychodziło, gdzieś czego się nie dotykałem, czy w relacjach, czy w związkach, czy w takich bardzo ważnych dla mnie, nie wiem, pod tytułem nauczyciel, ktoś jakiś dorosły, gdzieś ciągle, wiesz, poszukiwałem tych swoich rodziców, właśnie tego, czego nie dostawałem w domu.
Odzywają się już nasi słuchacze na 2100. Witam Was serdecznie. Nie słuchałem Waszego radia z 5-6 lat, ale pamiętam, że tematy DDA były już wtedy na Waszej antenie bardzo istotne. Jest nas wszak kilka milionów. No, z szacunkami to bywa tak, że niektórzy mówią, że co drugi w Polsce, inni inne wartości podają, ale tak naprawdę ważne jest to, żeby każdy, kto może mieć taki problem, spróbował przyjrzeć się mu. My mówimy o DDA, ale to też czasami mogą być osoby z rodzin, w których była jakaś inna dysfunkcja. I dzisiaj też usłyszymy taki głos. Jeżeli w domu coś nie zafunkcjonowało prawidłowo, to z różnymi rzeczami można się w podobny sposób borykać.
Na pewno. Ja tak trochę się uśmiecham, bo myślę sobie, że właśnie jest nam trudno, nam tutaj trudno powiedzieć o tej tożsamości wprost. Bo mówimy DDA, ale to wcale nie jest oczywiste, co to znaczy. I właśnie powiedzenie, że mój ojciec czy moja mama jest alkoholikiem, czy jest alkoholiczką, powiedzenie sobie mój ojciec, moja mama nie radzi sobie z no właśnie z korzystaniem z alkoholu, tak?
Być może zostałem skrzywdzony
tak,
przez moich rodziców.
I to jest przyczyna mojej krzywdy, że tak naprawdę pijany rodzic, a drugi jakby skoncentrowany na piciu tego jednego, nie zajmują się mną. I to buduje tą tożsamość. Tak mi trochę zabrakło tego właśnie dosadnego nazwania, bo to jest takie trudne i z tym też właśnie się najczęściej mierzy, no podejrzewam, każdy, kto dochodzi do takiego punktu rozpoznania, że to o to chodzi w tym domu.
Tak sobie myślę, jak mówisz, że osoby, które wzrastają w innych rodzinach dysfunkcyjnych, że mają dużą trudność z takim złapaniem własnej tożsamości. No my też jak ten meeting dla dorosłych dzieci alkoholików, jak tą wspólnotę uruchamialiśmy, to też już z takim też przeznaczeniem, że miejsce dla DDD, czyli dorosłych dzieci wzrastających w rodzinach dysfunkcyjnych, które gdzieś indziej trudno było im tego miejsca znaleźć. Ale powiem Ci szczerze, że jak tak się głębiej nad tym zastanawiałem, to ktoś, kto ma problem, bo nie ma tamtego alkoholu, też nie jest tak jednoznacznie właśnie to, co Ania przed tym powiedziała, uznać, że mój ojciec jest alkoholikiem. Że on pije, że może mniej, może więcej, że może z powodu tego, że on pije, to ja przeżywam, nie wiem, lęk, zagrożenie, chaos, że w moim domu jest przemoc, że tam się dzieją różne rzeczy, ale tak nazwać wprost, że on jest alkoholikiem.
No
on
właśnie.
Właśnie.
To jest kłopot tożsamościowy.
To jest kłopot tożsamościowy. I dlatego tak sobie myślę, już tak gdzieś tam dalej może wybiegając, na ile też złapać tożsamość, czy DDD, czy DDA. Czy to jest jakaś różnica? No tutaj nazwiemy tak ten alkohol i jak już ją nazwiemy, to wiemy, gdzie iść. Może pod tym kątem jest łatwiej, bo grup mimo wszystko jakoś z tym problemem jest więcej, gdzie jest wprost to nazwane. Natomiast znaleźć tą tożsamość, nazwać ją, no pije jak, no, jak każdy, tak? No mój ojciec napił, no. takie były czasy, tak? I tak możemy w kółko mówić, no cała masa racjonalizacji właśnie do tego, żeby jednak nie skonfrontować siebie z tym, w jakim domu jestem, w jakim domu wzrastałem.
Mój ojciec jest alkoholikiem, mimo to nie wyobrażam sobie życia bez niego. Nie czuję, że jego choroba bardzo wpłynęła na mój charakter i moje przyszłe życie. Czy to znaczy, że ignoruję jego problemy? Ja myślę, że to jest taki cykl audycji, w których być może zbliżysz się do odpowiedzi na pytania, które cię nurtują. W związku z tym zapraszam cię już teraz na te spotkania, które przypominam co 2 tygodnie w Polskim Radiu Euro w poniedziałki, czyli następne spotkanie 23 lutego. A ktoś pisze, no proszę wspomnieć o warszawskim ośrodku przy ulicy Łokietka, gdzie kompleksowo leczy się między innymi DDA. To wielkie, co robicie, Marcin, alkoholik i DDA. No, my będziemy w różnych momentach mówić, że są różne miejsca także za granicą i należy ich szukać i będziemy, mam nadzieję, że uda nam się też troszkę wymieniać tych informacji. Mam męża DDA, mamy 3 dzieci, on mnie oszukuje. Ostatnio odkryłam, że mnie zdradza, nie ufam mu, a on jakby szukał problemów w swojej rodzinie. Był dzieckiem bohaterem, napisała Ola. Sprawa, jak rozumiem, pilna, ale moje życie z DDA to nasz temat, który zaplanowaliśmy na 6 kwietnia, w związku z tym mam nadzieję, że będziecie z nami regularnie i o tych różnych sprawach, które już teraz pojawiają się w waszych SMS-ach, będziemy się nimi zajmować, ale nie dacie mi spokoju, jak się nie odniesiemy do tego SMS-a, który był przed muzyką, gdzie nasz słuchacz mówił o ignorowaniu problemów, ale nie wiem, czy o ignorowaniu problemów ojca. No tak było napisane w SMS-ie.
No tak, tak się wydaje, ale tak naprawdę to tak zachęcamy słuchacza do tego, żeby przede wszystkim przestał ignorować własne problemy.
I zajął się własną tożsamością, tak, bo no ojca wpływu nie ma, to już jest ojca życie i jego sprawa, natomiast to, na co ma wpływ, to na własne życie i to jest ten pierwszy krok, tak, właśnie zobaczyć tą swoją tożsamość, co to znaczy, że mój ojciec pije, że mój ojciec jest alkoholikiem, to tak będziemy chyba teraz dosyć mocno to tak.
To znaczy
dla mnie, tak?
Tak, co to też znaczy, że kocham ojca, który jest alkoholikiem, tak? Co to dla mnie znaczy?
To posłuchajmy rozmowy, mojej rozmowy, którą kilka dni temu zarejestrowałem z młodą 27-letnią kobietą. Zapytałem o to, kim się czuje, ale zaczęliśmy od historii dochodzenia do bycia dorosłym dzieckiem alkoholika.
DDA właściwie odkryłam jakieś 2 lata temu, że jestem. Do tego czasu nie identyfikowałam tego problemu. Wiedziałam, że coś jest nie tak, ale tak właściwie szukałam po omacku. Nie wiedziałam, co to jest. I właściwie uświadomiłam sobie to, że jestem DDA, że pochodzę z domu alkoholowego, kiedy poznałam mojego męża. On też pochodzi z domu alkoholowego i kiedy on zaczął mi opowiadać swoją historię, ja zobaczyłam, jak wiele rzeczy jest podobnych i to właśnie był taki moment kluczowy, kiedy zdałam sobie sprawę, że mój dom jednak jest domem alkoholowym, choć wcale nie wyglądał, tak mi się wydawało, jak taki typowy dom alkoholowy. Chyba najbardziej doskwierało mi coś takiego, że nie wierzyłam i teraz nawet jest tak, że często nie wierzę, że coś potrafię, że coś mogę. Cały czas szukam jakiegoś potwierdzenia. Skończyłam studia, mam dobrą pracę, takie fajne życie, można powiedzieć, ale cały czas gdzieś podważam to. Szukam potwierdzenia u moich szefów. Jeżeli mnie nie pochwalą za coś, to ja już się czuję beznadziejna. To poczucie własnej wartości nie zostało zbudowane przez dom, więc szukam go u innych ludzi. Czyli jakby nie wierzę w to sama, co robię, że mogę coś super zrobić. I chyba też takie nieufanie do końca innym. Pokładanie wiary w to, co ja mogę. Jednocześnie jak ktoś mi coś mówił, to ja temu tak nie ufałam do końca. Takie nieprawdziwe mi się wydawało. No i to taka sprzeczność, bo szukam potwierdzenia, a jednocześnie nie do końca ufam temu, co mówią inni.
Może spróbujesz odpowiedzieć na pytanie, to kim ty jesteś?
Kim ja jestem? O, tu mam strasznie dużą trudność. Jak tak patrzę na siebie obiektywnie, jakby tak obok, jak próbuję na siebie spojrzeć, to jestem dorosłą kobietą. Ale czuję się zupełnie inaczej. Czasami czuję się jak dziecko. Tak jakbym do tej dorosłości jeszcze nie dorosła. Czyli mam takie 2 obrazy, że jakby jak sobie obiektywnie popatrzę na moje życie, no to jestem dorosłą kobietą, matką, żoną, jakimś tam specjalistą od czegoś. Natomiast tak wewnętrznie to czuję się chyba cały czas jak dziecko. Jestem bardzo często zagubiona w tym świecie. Wydaje mi się, że tak nie czuję, że jestem dorosła. No biorę za jakieś rzeczy odpowiedzialność, ale to ciągle mam wrażenie, że to dziecko gdzieś ze mnie wychodzi. Przy takich najdrobniejszych jakichś sytuacjach. Przy takich właśnie dorosłych sytuacjach, gdzie trzeba podejmować jakieś decyzje, ja mam często z nimi problem. Muszę kogoś o potwierdzenie tej decyzji pytać. No a osoba dorosła wydaje mi się, że sama jakąś decyzję podejmuje.
I jak cię widzi ten świat, który jest na zewnątrz ciebie?
Jak słyszę od osób, jak mnie postrzegają, to się to kłóci zupełnie z postrzeganiem przez samą siebie. Czyli jakby zupełnie inaczej mnie ludzie postrzegają. Właśnie postrzegają mnie jako osobę, nie wiem, zorganizowaną, ciepłą, wręcz nawet czasami pewną siebie, nie wiem, skrupulatną. Mnóstwo jest takich dobrych cech, które gdzieś słyszę od tego świata zewnętrznego. Ale nie do końca temu wierzę. Ja o sobie mam inne zdanie, tak? Inne mniemanie. Ja to inaczej czuję. No i to się tak znowu kłóci bardzo. To, co się ma wewnątrz, jest tak mocne, tak silnie trzyma człowieka, że nawet jak 100 osób powie coś takiego, to tak trudno w to uwierzyć.
W którym miejscu jesteś na tej drodze do uwierzenia?
W połowie, bo już odkryłam wiele rzeczy. To znaczy odkryłam właśnie, co czuję, jak mnie inni postrzegają i teraz próbuję sobie to złożyć, tą swoją wartość na czymś zbudować, ale chyba jeszcze tak do sedna sprawy nie dotarłam, jeszcze wydaje mi się, że jeszcze trochę potrzebuję. Chyba coraz częściej jest tak, że tak identyfikuję się z tym DDA, właściwie cały pierwszy rok terapii to jest takie osadzanie się właśnie w tym, żeby zaakceptować, żeby nauczyć się mówić, że się jest dorosłym dzieckiem alkoholika. Ja jakby coraz częściej o tym mówię i już nie mam problemu, żeby to skrywać. Wręcz chyba nawet teraz mam taki etap, że chcę o tym mówić. Wśród znajomych łatwiej mi się do tego, nie wiem, przyznać, tak? Bo to, no to jest część mnie, ale wcześniej taka bardzo skryta. Wcześniej tak wstydziłam o tym mówić, taki temat tabu to był bardziej. Więc teraz jestem na etapie, chcę o tym powiedzieć. Chcę, żeby wiedzieli, że ja jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, bo już się tego nie wstydzę tak jak wcześniej.
Chcę, żeby wiedzieli, bo już się tego tak nie wstydzę. Takie krzepiące, myślę, słowa.
Tak, krzepiące, ale też tak pokazujące no właśnie to dochodzenie do tego, tak? Bo tu Kamila ewidentnie pokazuje ten ruch, tak? Tą drogę. I dotknięcie swojego wstydu, to ja myślę, że to jest taki punkt zwrotny na tej drodze. Jest jakaś, tak jak mówiła o tym, jest takie przekonanie, no coś jest nie tak, coś powoduje, że chce się poszukać, jest jakiś rodzaj niepokoju, jest jakiś rodzaj niepewności, właśnie zagubienia, ale jakby to jest takie chodzenie po omacku, a dotknięcie tych uczuć, tych pierwszych uczuć, właśnie tak wstyd, jest jakby takim odsłonięciem tej drogi. I takiej też drogi do swojej tożsamości, że to właśnie, no wstydziłam się tego, więc nie chciałam, żeby tak było. Mhm. No. A teraz już, nawet przeżywając wstyd, godzę się na swój wstyd, więc godzę się też jakby na część siebie, którą tak chciałam ukryć.
Ja powiem wprost, tak zaczynam akceptować swoją tożsamość, bo to jest właśnie to jest to przejście.
Bo na tę naszą tożsamość składa się cała nasza przyszłość, z tymi wszystkimi bolączkami, z tymi czasami okropieństwami, które się w tym domu działy.
To jest właśnie ta prawda, nie? Że tego właśnie kto chce wymazać, wyrzucić, odrzucić, na to nie mam zgody.
No ale ktoś może powiedzieć, ja już się tyle tego naprzeżywałem, czy naprzeżywałam w domu, że ja już nie chcę do tego wracać. No ja już i tak to mam u siebie w tym worku z doświadczeniami, że jeszcze teraz opowiadać sobie, że ja to rzeczywiście mam.
No, fajnie to my to nazwałeś. Właśnie taki worek z doświadczeniami, z uczuciami, ze wszystkim, co się tam działo, ale to jest worek zamknięty. Ja się duszę i dławię tym workiem. Dopiero mogę zacząć żyć, jeżeli ja z tego worka zacznę wypuszczać. Właśnie ten pierwotny wstyd. Bo to jest to, co takie jest najbardziej wiążące. Bo ja się wstydzę za swoich rodziców, łapię ten wstyd za siebie, zaczynam nie akceptować siebie, wstydzić się siebie, bo przecież no... Tak mam wiesz, z tego tytułu. Ja pamiętam, że słuchaj, no, tylko w miarę dobrze się czułem w środowisku osób, które miały dokładnie taką samą tożsamość jak ja. Że, ale tam między sobą też, pomimo tego, że widzieliśmy tych naszych rodziców, że bywaliśmy u siebie nawzajem w domach, mieliśmy takie same, też wprost o tym nie mówiliśmy. Też się wstydziliśmy nawzajem tych rzeczy, które się, wiesz, w domu działy.
Dominik pisze, że to, że się powie, że jest się DDA, nie oznacza, że ktoś to zrozumie. DDA zrozumie tylko drugi DDA. Znam to z autopsji. Bez potrzeby nie ma co mówić. No tylko pytanie, czy to jest to mówienie na zewnątrz, czy to jest przede wszystkim powiedzenie samemu sobie?
No to właśnie to, co Kamila też kapitalnie pokazała, że przede wszystkim ze sobą, tak? Ze sobą takie złapanie kontaktu, że to o mnie chodzi tutaj. Ja do siebie mam to dopuścić. A później przychodzi taki moment, że ja to mogę też odkryć przed światem. Natomiast takie w ogóle mówienie, trochę jakby wychodzenie ze swoją tożsamością tak nieadekwatnie do niczego, to w żadnej sprawie nie ma sensu. Tak samo w sprawie DDA. Natomiast są jakieś momenty, w których jest to dla nas ważne, żeby ktoś konkretny o nas to wiedział. Ktoś właśnie ważny. Ktoś, z kim budujemy jakąś relację, czy jest jakimś punktem odniesienia w naszym życiu i ważna jest z jakiegoś powodu dla nas taka no też informacja zwrotna od tej osoby, tak? Że jak ja ci powiem, że jestem DDA, tak? Że jak ci powiem, że mój ojciec czy ta moja matka jest alkoholiczką, to co ty z tym zrobisz? Tak? A tak po prostu o tym mówić, to nie. Natomiast kto to rozumie, to jest bardzo, można wziąć powiedzmy taki szeroką perspektywę, tak? Bo są ludzie, którzy się interesują niezależnie i rozumieją wiele rzeczy. Są ludzie, którzy siedzą w środku problemu i w ogóle go nie rozumieją. Także to bardzo
ja powiem tak, że właśnie bardzo mało prawdopodobne, żeby to zrozumiał. Mój brat, moja siostra, gdzie mamy taką samą tożsamość i bardzo mało prawdopodobne, nawet powiem, że niespotykane, żeby to zrozumiał mój ojciec lub moja matka, jeżeli ja w ten sposób to nazywam. I to jest właśnie, że znowu z czymś takim jestem, że ja jestem niezrozumiany i odrzucany przez tych swoich najbliższych, bo ci najbliżsi właśnie nie rozumieją. Często właśnie zrozumie mnie ktoś zupełnie z boku, ktoś, kto wzrasta w zdrowej rodzinie i on zrozumie, przyjmie mnie i zaakceptuje, natomiast odrzuci mnie bardzo często mój bliski.
Ja się przyznałem przed sobą dawno temu, a o DDA dowiedziałem się z Radia BIS. No, bardzo się cieszymy, w Radiu Euro kontynuujemy ten wątek, ale porozmawiajmy o tym, co się dzieje tak naprawdę wtedy, kiedy my do tej tożsamości się nie dokopiemy. Wtedy, kiedy no, nie konfrontujemy się z tym, kim jestem tak naprawdę, chociaż może to też trzeba by uściślić, co to znaczy tak naprawdę, no bo tu o tym też mówiła Kamila, no ludzie z jednej strony coś mówią, ja z drugiej strony coś czuję, nie składają się równo te obrazy i to trochę tak, jak się farba drukarska nie nałoży w gazecie, obrazek się rozmywa i trudno i do jednego i do drugiego nawiązać. Bez skonfrontowania się z tą tożsamością, co się dzieje?
No wiesz, tak jak Kamila tak powiedziała, to w dużej mierze jest taka potrzeba spełniania oczekiwań innych, czyli tego, jak ludzie mówią, jak mnie postrzegają, to ja, wiedząc na swój temat zupełnie i myśląc o sobie zupełnie inaczej, będę cały czas starał się dopasowywać do takiego obrazu, jaki mnie się wydaje tak, że właśnie widzą mnie ludzie, jakim powinienem być i ciągle nie jestem w zgodzie ze sobą, ciągle przybieram najróżniejsze maski, wchodzę w najróżniejsze role, żeby właśnie spełnić moje też wyimaginowane oczekiwania innych, tak, żeby właśnie zasługiwać na uznanie, na szacunek, żeby w ogóle swoje poczucie własnej wartości w ten sposób, wiesz, budować. Ciągle muszę być kimś innym, a zupełnie nie akceptuję siebie i cały czas siebie gdzieś tam odrzucam.
To, co Kamila też pokazała, że nasi w środku, w sobie czuje ciągle takie zagubione dziecko. I ja myślę, że to jest taki wątek tego niekonfrontowania się, że jeżeli ja na zewnątrz ciągle udaję, że jestem właśnie taki dorosły, sprawczy, poskładany, a w środku przeżywam cały czas taki no, wewnętrzny dygot swojej krzywdy, to wcześniej czy później no, dostaję jakiegoś objawu, tak? To się tak w naszym języku często mówi, że no, coś musi się z tego wykluć na zewnątrz i albo zaczynam mieć jakieś właśnie, nie wiem, napady lęku, stany depresji, albo napady agresji, albo próbuję sobie radzić właśnie różnymi takimi no, zewnętrznymi narzędziami, a to zaczynam, nie wiem, zajadać, a to się godzić, a to sięgam po jakieś używki, tak? Wprost po alkohol.
Albo pracuję 24
na dobę.
Albo właśnie
idę w pracę, idę w seks, cokolwiek, tak? Znaczy, muszę coś robić, dlatego że ciągle jest mi niewygodnie. Tak mi niewygodnie ze sobą, że no muszę to czymś, no tak jak życie wprost, tak? Z takim zaprzeczaniem i iluzją. Jeżeli ciągle sobie zaprzeczam i ciągle próbuję stworzyć jakąś iluzję, no to gdzieś we mnie ten bunt jest coraz większy.
A jak mówią o tym ci, z którymi pracujecie? Nie wiem, czują się nie w swojej skórze, czują się nie na miejscu?
Mówią o przebierankach. Mówią tak. Na przykład, że przebierają się dorosłych idą do pracy.
Aha.
Że tak jakby, oczywiście żyłem w ukryciu, że to jest jakiś rodzaj konspiracji, że wcześniej czy później ktoś mnie zdemaskuje. Ciągle mówią o takim, że ale ty mnie odkryjesz. Ty wreszcie zobaczysz, jak jestem naprawdę. Tak jakby pokazuje to, jak bardzo są ze sobą w jakiejś konspiracji, właśnie w jakimś takim zakłamywaniu.
Ale jest to, co Kamila powiedziała, tak, że wszyscy mówią, że właśnie jesteś taki, no powiem krótko, taki fajny, tak? Mhm. A ja takie cały czas mam przeświadczenie, zaraz, o co tutaj chodzi? Po pierwsze, albo czego on ode mnie chce, a po drugie, to on mnie jeszcze nie poznał. I ciągle właśnie się obawiam tego, że on mnie w jakiś sposób tam rozpozna i zdekonspiruje. Tak, i to się wreszcie wyda. No, wyda się, że właśnie mój ojciec jest alkoholikiem, że ja z takiego domu pochodzę i właściwie jestem, nic nie jestem wart. Że jestem taki właśnie mały, niewyrobiony, z niczym sobie nie jestem w stanie poradzić. Że tutaj, nie wiem, jakoś mi się udało coś. Że każdy sukces właśnie, nawet który, wiesz, osiągnę ciężką pracą, ja go sabotuję pod takim tytułem: udało mi się, no ktoś tam gdzieś coś szczęście miałem, tak? Nie jestem nawet w stanie sam ze sobą do tego przyjąć. No, a tak mi bardzo zależy na akceptacji innych, że na głowie będę stawał właśnie, żeby być jakimś naj, tak? Mogę być albo najlepszym, a jak już tu się nie wyrabiam, no to trudno, no to w takim razie udowodnię ci. Tak, udowodnię ci, że właśnie ja miałem rację, że ja jednak jestem ten zły, no to będę w takim układzie ten najgorszy.
Słucham z wielką uwagą, pisze do nas Sneer. Ten problem dotyczy również mnie i mojej rodziny, a także mojego drugiego już związku. Związku również z osobą DDA. Niestety przyciągamy się wzajemnie, co jest powodem straszliwych problemów. Wojtku, dla ciebie już tutaj grzejemy ciepłą lożę w naszej audycji. Kolejne spotkania będą poświęcone, ja teraz tak szybciutko powiem, mojej rodzinie, ale tej mojej rodzinie, z której się wywodzę i stosunkami dzisiaj z tymi ludźmi. Będziemy też rozmawiali o rozstaniach DDA, bo to jest częste zdarzenie w życiu i też trudno przeżywane. Porozmawiamy o tym, jak to jest być z DDA. Porozmawiamy o stosunku DDA do alkoholu. Zajmiemy się też, to będzie 4 maja, moją historią, czyli tymi wszystkimi najtrudniejszymi wspomnieniami. Co z nimi tak naprawdę można zrobić? Naszym tematem będzie też krzywda i poczucie winy, pomiędzy którymi waha się często dorosłe dziecko alkoholika. 1 czerwca, drogie dzieci, zajmiemy się emocjami. Ja i moje emocje. W dniu dziecka dorośli ludzie będą rozmawiać o emocjach, a 15 czerwca spróbujemy porozmawiać o tym, jak się odpoczywa, jeżeli jest się z domu alkoholowego. No a wiemy, że nie jest to łatwe. Szczególnie wtedy, kiedy ucieka się na przykład w tę pracę, szczególnie wtedy, kiedy na różne rzeczy sobie w życiu nie pozwalamy. Ale napisała też do nas Marta na zostaw@polskieradio.pl. Bardzo się cieszę, że mogę Was teraz posłuchać. O audycji dowiedziałam się z forum DDA, DDD. Teraz od niedawna uświadomiłam sobie, że jestem DDA. Znałam, ale jakoś nigdy nie dopasowałam tego do siebie. Teraz patrząc na cechy DDA, widzę, że mam ich 98%. Cieszę się, że teraz wiem, skąd moje problemy z samą sobą. Marta pisze o bardzo trudnej historii, o koszmarze, o pijącej mamie i jej mężu. Teraz widzę, jak wielkie spustoszenie we mnie, w mojej psychice spowodowało życie z alkoholikiem pod jednym dachem. Jestem pracoholikiem, bardzo dokładnym, pamiętliwym, wszystko muszę mieć poukładane, a jeśli coś mi nie wychodzi, wpadam w panikę i za niepowodzenia winię tylko siebie. Nie potrafię już patrzeć na świat, jest mi źle i chce mi się płakać. Ja myślę sobie, że ten moment, kiedy chce się płakać dorosłemu dziecku alkoholika i moment kryzysu, to jest nie najgorszy moment w jego życiu, bo być może to jest ta okazja, kiedy on sięgnie po pomoc.
No właśnie. Miejmy nadzieję, że w którymś momencie właśnie kryzys zaowocuje takim stanem niemocy, tak? Że bo wiele kryzysów już podejrzewam, nasi słuchacze mają za sobą i przećwiczeni są w tym, że właśnie no, mają sobie poradzić, że są samowystarczalni, dzielni, silni. Ale jest taka nadzieja, że w którymś momencie, no tak paradoksalnie powiem, tak, przyjdzie taki kryzys, w którym się sami nie podniosą. I to jest nadzieja na to, że no górę weźmie taki instynkt samozachowawczy, że jednak potrzebuje pomocy, że do kogoś się zwrócę, że być może właśnie przekieruję trochę uwagę nie na to, że ja mam się szybko pozbierać, bo inni mnie potrzebują, tylko ja teraz potrzebuję pomocy.
Czy to jest tak, że żeby poprosić o pomoc, to ja już muszę się do czegoś poprzyznawać, to ja już muszę coś zrobić, to ja już muszę być w tej swojej tożsamości, w tej swojej skórze?
Jeszcze nie muszę, ale jest to prawdopodobnie no, pierwszy taki rodzaj ryzyka w tą stronę, tak?
Że, mhm, że się wyda.
Że to się wyda, bo, no bo przyjdę i powiem, że co? Że czemu potrzebuję pomocy, tak? To też jest takie duże napięcie. Mamy takie doświadczenia przy konsultacjach do naszych programów, że tak trudno jest tego nie nazwać, tak trudno jest to nazwać i tak naprawdę to w pewnym sensie większość osób sobie radzi w ten sposób, że od razu to mówi. Tak, że właśnie, że już napięcie jest takie, że a zarazem za chwilę temu zaprzeczę.
Dokładnie, mówi tak, bo taka definicja, bo taka wiedza, natomiast nie ma tej emocjonalnej z kolei identyfikacji z własną tożsamością.
Zbliżyliśmy się troszkę do tego DDA. Mówimy o tym, że można sobie powiedzieć, że jestem DDA. Zresztą ludzie, to o tym mówiliście w kilku wątkach, ludzie też mogą coś przeczytać, mogą sprawdzić jakiś kwestionariusz, no i wychodzi im, że są DDA. Już?
No właśnie nie. Zresztą znowu nawiążę do Kamili. Ona powiedziała, 2 lata temu się dowiedziałam. A dzisiaj, tak?
Jestem w połowie drogi.
I to no właśnie to tak jest trochę z tym takim tą częścią nas, czy tą częścią tożsamości, z którą się jakoś tam nie chcemy tak łatwo zgodzić, że się tak do niej przymierzamy trochę jak do takiego obcego ciała. Wiemy, że jest, potrafimy różnie opisać, dowiadujemy się o nim bardzo dużo, czytamy, pytamy i tak dalej, ale tak naprawdę ciągle to, co jakby odwlekamy, to przeżycie. Dopuszczenie uczuć, które się wiążą z takim właśnie odkryciem, z takim nazywaniem, z taką wiedzą na swój temat. I te uczucia to jest właśnie znowu to, co Kamila pierwsze tak jakby pokazała, że no właśnie ten wstyd, strach, złość, smutek, żal, można powiedzieć cała gama uczuć, takich niewygodnych w takim nasileniu i w takim zebraniu, tak? Że to trochę one, te uczucia też pozostają w konflikcie ze sobą. Z jednej strony pojawia się ulga, bo może wreszcie zaczynam przeżywać siebie wprost, a z drugiej strony pojawia się ciężar tego, co to naprawdę jest.
Co to jest DDA? Pyta nas ktoś. DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika. Pewien zestaw cech u osób, które wychowywały się w domu alkoholowym, w domu z problemem alkoholowym, które objawiają się w dorosłym życiu i na to dorosłe życie wpływają w określony sposób. W jaki? Można się tego dowiedzieć z naszych audycji. Ja jeszcze po 23 po serwisie wypytam o to wchodzenie w to własne ciało. To, no właśnie, bo mówicie o tym, że ona jest czasem odczuwane jako obce, a jednocześnie mówicie o tym, że ono ma być bardziej mojsze niż to moje, w którym jestem do tej pory. To w którym też, jak powiedzieliśmy, nie do końca czuję się u siebie, czuję się czasem w przebraniu. Postaramy się te wszystkie wątki zebrać. Dzisiejsza audycja potrwa do północy, ale czekają nas kolejne. nie wszystko naraz, nie wszystkie wątki wykorzystamy w jednej audycji, bo wtedy nie zajęlibyśmy się nimi solidnie, a spróbujemy się zbliżyć do wielu tematów. Ktoś napisał, czy ten zestaw cech wspólnych dla DDA można faktycznie usystematyzować i odnieść ogólnie do DDA, czy każdy przypadek jest inny? Dziękuję za otuchę i motywację do zmian. Słuchaj, no tej otuchy to dopiero początek. Później jeszcze będzie trochę trudno, pewnie gdzieś po drodze, ale dobrze, że są takie początki. Nie zawsze jest tak samo, ale jednak coś pewnie tak samo jest.
Znaczy, bo ja nie ma jakiejś takiej kolejności tych cech, czy trudno je systematyzować. Tak w ogóle nie bardzo sobie wyobrażam, tak, jakim kluczem by się to posłużyć. Natomiast praktyka pokazuje, że większość osób utożsamia się, no właśnie tak jak tutaj jedna ze słuchaczek napisała, 98%, no ja bym tak powiedziała, 99,9% to jestem ja, tak? Tak często ludzie wybieram, tak, że mówią, ale tak naprawdę to próbują właśnie uratować się takim, że i chociaż jedna nie. Tak? A paradoks polega na tym, że jak się bardziej temu przyjrzeć, to tak naprawdę każda z tych cech jest jakoś rozpoznawalna, tylko są jakieś bardziej aktywne. Takie, które się, no tak jak w ogóle w cechach charakteru, tak? Mamy wiele różnych cech, a w którymś momencie wiodące w nas jest coś, czym się głównie kierujemy, co jest jakieś takie bliższe naszemu temperamentowi i tak dalej, i tak dalej. Także, no tak powiem tak, no czas pokaże, że... Nie o ilość tu chodzi, tak? I nie o jakąś kolejność, tylko bardziej o zgodę na siebie.
No i te pewne punkty w tej drodze do siebie trzeba przejść takie same. Witam, dzięki za audycję. Ironia losu, wracam do domu uszkodzonym autem. Niby ładne z zewnątrz, jak kupowałem, ale środek niepewny. I tak też ze mną. Nikt nie wie, że jestem DDA, nikt z moich znajomych, nawet moja ukochana. Nie słuchałem was już z rok. I tęskniłem, a dzisiaj po raz pierwszy powiedziałem tacie, że chcę, żeby się leczył. Depresja, iluzja, brak akceptacji siebie. Wciąż muszę coś sobie udowadniać, napisał, no tak, Kuba.
Kuba napisał i powiedział tacie, tak, żeby tata się leczył. A jaki Kuba dla siebie widzisz pomysł, tak?
Być może Kubie będzie łatwiej wgryźć się w ten temat, jak posłucha razem z nami też opowieści Tomka. Tomka, z którym też w sobotę rozmawiałem. Rozmawiałem z nim też o tożsamości, ale musieliśmy zacząć od tego, jaka jest ta Tomkowa historia.
Historia o tyle trudna, że przez bardzo długi okres czasu było mi bardzo ciężko właśnie zidentyfikować źródło tego mojego złego samopoczucia i takiego przeświadczenia o tym, że w tym moim domu jednak jest coś nie tak, co sprawia, że nie jestem do końca sobą i z jakiegoś powodu różne moje zachowania, emocje są skrywane, są tłumione i sprawia to, że tak do końca nie zachowuję się tak, jakbym chciał. Nie jestem tak naprawdę sobą.
Powiedziałeś, że nie jesteś do końca sobą. Jaka jest różnica pomiędzy tym, jakim ty siebie wyobraziłeś, a tym, jakim byłeś?
Może nie tyle, jakim wyobraziłem, co takim, jakim pamiętam siebie jeszcze, powiedzmy, z okresu mojego dzieciństwa przed szkołą. Kiedy byłem takim małym chłopczykiem, kiedy byłem dzieckiem naprawdę bardzo radosnym, bardzo towarzyskim. Od początku tej dysfunkcji w moim domu, przez x lat, to był taki okres tłumienia w sobie tej naturalności, tej spontaniczności. I uznałem, że to nie jest właściwa droga, że chciałbym bardzo odzyskać to, co jest moje, co sprawia, że mógłbym właśnie powiedzieć, że to jestem ja.
To jaki jest albo był ten Tomek zablokowany?
To był Tomek, który kompletnie nie potrafił nawiązać bliższych relacji z innymi ludźmi. I to nie jest tak, że już w tym momencie mogę powiedzieć, że ten Tomek się skończył i że to ode mnie odeszło. Ale cała terapia służy mi po to, żeby zrozumieć mechanizmy, które sprawiają, że ten kontakt dla mnie był, jest utrudniony i daje mi narzędzia, które pozwalają mi przełamywać te schematy moich zachowań właśnie w tej dziedzinie. Najbardziej to myślę, że jestem niepewny. Wszystko, czego się dowiaduję, wszystko, co widzę, obserwuję, pozwala mi zdobyć szerszy pogląd na właśnie takie różne sytuacje. Dla mnie trudne, a trudne z tego względu, że tak naprawdę nie wiem, jak to powinno wyglądać. Nie wiem, jak to może inaczej wyglądać. I wtedy pojawia się taka blokada, że skoro nie wiem, pojawia się strach, który ma tysiąc różnych motywacji, bo ktoś będzie oceniał, bo zostanę w jakiejś tam grupie napiętnowany, bo sam sobie będę czynił wyrzuty, że nie sprostałem swoim właśnie jakimś wyobrażeniom tego, jak chciałbym się zachować w danej sytuacji. Taka niepewność to jest coś, co bardzo blokuje i sprawia, że z wielu sytuacji się wycofywałem. Teraz może mniej, ale też nadal takie schematy zachowań mocne.
Powiedziałeś mi, że kończysz studia, w związku z tym podejmujesz różne wyzwania, kończysz studia na dobrej uczelni, na dobrym wydziale. Gdzieś tu czuję sprzeczność taką pomiędzy, wiesz, tym Tomkiem wycofującym się, a Tomkiem, który jednak po różne rzeczy sięga.
Przekora jest cechą ludzi inteligentnych, jak mówił Stefan Kisielewski. I trochę sprzeczności w każdym jest, ale ta moja niepewność i takie wycofywanie się tyczyło się bardziej relacji z ludźmi niż jakichś wyzwań, które ja sobie sam stawiałem, materialnych, celowych, rzeczy, które chciałbym osiągnąć poza kontaktem z ludźmi. To jest też inna cecha, którą wykształciłem sobie w domu, może nie tyle ja sobie wykształciłem, została mi w pewien sposób narzucona i nie jest do końca moja. Dążenie do perfekcjonizmu, stawianie sobie bardzo wysokich celów i poprzeczki podnoszenia aż ponad czasem swoje możliwości, a kiedy tym swoim, w cudzysłowie swoim poprzeczkom nie dam rady, to sam potrafię siebie dołować i wyrzucać sobie właśnie to, że nie spełniłem tych różnych swoich wyimaginowanych oczekiwań. Kiedy próbowałem jakieś nawiązać relacje z dziewczynami, które spotykałem w swoim życiu i to się bardzo szybko kończyło, bądź w ogóle się nie zaczynało. Bardzo powierzchowne, nie pozwalające w ogóle na otwarcie się i głębsze przeżycie, czy w ogóle ujawnienie swoich emocji, czy swoich oczekiwań, swoich jakichś potrzeb, które spychałem na drugi plan. Takie to wszystko według mnie nieważne dla innych ludzi.
Kim ty się czujesz, gdybyś miał się określić w takich terminach, które przychodzą ci do głowy?
To jest właśnie przykład na to, że najprostsze pytania są najtrudniejsze i bardzo ciężko właśnie jest na ogólne pytanie odpowiedzieć coś konkretnego, ale czuję się kimś, kto zaczyna w tym momencie swoje życie porządkować. Facetem, który przestaje uciekać od tego, co przytrafiło się w życiu. Przestaje uciekać, a zaczyna się z tym mierzyć, konfrontować, jak facet, a nie jak właśnie dziecko, które stara się ominąć, zasłonić oczy, zakrzyczeć płaczem, zapłakać. Jestem partnerem i w takiej roli też zaczynam siebie odnajdować. Partnerem w znaczeniu osobą równorzędną dla różnych osób i w różnych sytuacjach. To znaczy staram się nie podchodzić do jakiejkolwiek relacji z pozycji osoby pokrzywdzonej, gorszej, tej, która musi zasługiwać sobie na uwagę, na szacunek kogoś innego. Staram się podchodzić do tego jako pełnoprawny uczestnik tych sytuacji, w których jestem. Też mógłbym określić siebie jako pracownik, który z pełnym przekonaniem podchodzi do wartości pracy, którą wykonuje. To jest bardzo ciężkie, kiedy sytuację relacji, pozycję taką w relacji z ojcem, jaką miałem w domu, przenosiłem i przenoszę nadal w wielu sytuacjach, choć już bardziej świadomy tego, na relację z pracodawcą, którego całkiem niesłusznie stawiam w roli tego ojca i przypisuję mu różne cechy, których on kompletnie nie przejawia, ale ja tak jakby oczekuję od niego tego, że on właśnie taki będzie. W sytuacjach, kiedy sobie nie radzę z czymś, to wydaje mi się, że łatwo jest uciec w takie myślenie, że ja jestem takim nieporadnym dzieckiem. Jest też drugi aspekt, że czuję się dzieckiem, czyli kimś dla kogoś, nie wiem, ważnym, przez kogoś zaopiekowanym, a w tym znaczeniu już niekoniecznie. Czuję się bardziej jakbym był sam i tak jakbym musiał sobie sam z wieloma rzeczami na nowo radzić i wszystko porządkować. Bardzo ciekawa rzecz dotycząca tego, jak ja przypisuję mojemu otoczeniu wiedzę na temat mnie, na temat mojej rodziny. To, że ja miałem taki dom i różne dziwne rzeczy się w nim działy. Teraz już wiem, że nie znaczy, że wszyscy to wiedzą i postrzegają w ten sam sposób jak ja. Teraz z perspektywy czasu widzę, że różne moje zahamowania i moje różne obawy, czy napomknąć coś na temat mojego domu, czy też zwrócić się do kogoś z prośbą w kontekście jakiejś mojej potrzeby. Ja reagowałem właśnie wycofaniem się, zamykaniem się w sobie z takim przekonaniem, że przeczekam, poradzę sobie z tym wszystkim sam, ale nie ujawnię tego, mimo że tak podświadomie czułem, że i tak wszyscy wiedzą, jak to u mnie w domu jest, więc takie zachowanie było z jednej strony absurdalne, bo tak jakbym się bał nazwać rzecz po imieniu, bo wydawało mi się, że i tak wszyscy wiedzą. To nie jest tak. Nie jest tak, że wszyscy w otoczeniu moim wnikali, co tam w moim domu się działo i wiedzieli o tym. To było tylko moje przekonanie, które nie było w pełni prawdziwe. W tym momencie mam odwagę ryzykować i tak jakby ukazywać pełną prawdę o sobie tym osobom, na których mi zależy. I powoli, małymi krokami staram się właśnie dopowiedzieć ten fragment mojej przeszłości w różnych relacjach.
Tomek dopowiada i mam nadzieję, że będzie dopowiadał tę historię. Dwa SMS-y. Dziwne. U mnie w rodzinie nigdy nie było problemów z alkoholem, a mimo to odnajduję w sobie większość cech DDA. Czy to o czymś świadczy? Pyta Ewa. A nasz słuchacz, mężczyzna tym razem, pisze: jestem zaskoczony. Dużo z tego, co mówił Tomek, pokrywa się z moim doświadczeniem, a nie jestem chyba DDA.
To ciekawe, bo właśnie no Tomek nie jest DDA, jest DDD i myślę, że też to bardzo pokazuje, tak, że on nie musi powiedzieć tego tak jednoznacznie, a słuchacze już mają jasno, że to są cechy właśnie te, które przypisujemy wszystkim dorosłym dzieciom alkoholików, a myśmy tutaj już na początku wspomnieli, ty Tomku to zaznaczyłeś, tak, że też będziemy rozmawiać i o DDD, czyli o dorosłych dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych. To jest taki wątek tożsamościowy z większym znakiem zapytania co do rozpoznania tego źródła, co to za dysfunkcja. Ale cechy rzeczywiście nabywane są podobne, ponieważ dom alkoholowy to jest właśnie rodzaj domu dysfunkcyjnego. I pewne mechanizmy są wspólne, pewna figura rodziny jest wspólna. Także można powiedzieć, że konsekwencje w postaci tych cech też są podobne, czy wręcz wspólne.
Wiecie co, jest taki SMS od naszej słuchaczki. U mnie jest podobnie z tym brakiem poczucia własnej wartości i ciągle się obawiam, że ktoś mnie przyłapie na niekompetencji. Stale pracuję na pełnych obrotach. Przez ostatnie 3 lata pracowałam, robiłam podyplomówkę i urodziłam 2 dzieci. No i jeszcze, jeszcze rakieta i polecieć na Marsa. I myślę, że też nasza słuchaczka dałaby sobie radę. Bo, jak pisze dalej, nie umiem odmawiać. Wolę zrobić coś kosztem zdrowia, niż powiedzieć komuś nie. Boję się wszystkiego. Na przykład mam 6 lat prawo jazdy, a nie jeżdżę, bo ktoś mi raz zwrócił uwagę. Czy to możliwe, żeby wykorzenić stare ja w wieku 30 lat?
Pewnie, że tak. Możliwe jest wszystko, tak? To już tak bym powiedział górnolotnie, natomiast jest, tak? Jest, że w wieku 30 lat też to nie jest wcale za późno, w ogóle nie wiem, czy można tak użyć takiego słowa, że jest za późno, żeby zająć się sobą i poprawić komfort swojego życia, bo tak chyba jakoś mi tak najbardziej by to pasowało, stając właśnie na własne nogi. Jednak chcę wrócić tutaj do Tomka i do tych tożsamości takich, gdzie pewnie, że przy DDA o tyle ma łatwiej, że po pierwsze, tak jak mówiłem wcześniej, jak już ten alkohol się wyjmie, tak i nazwie, no to wtedy wokół tego alkoholu łatwiej znaleźć miejsce, gdzie mogę sobie, nie wiem, znaleźć to, bo dla DDA wprost, tak, od wielu, wielu lat już też w Polsce problemem alkoholowym dobrze się jest, nie wiem, dobrze zaopiekowywany. Mhm. Natomiast tak naprawdę tym źródłem tej dysfunkcji, to jest ta relacja między rodzicami. Czyli to, że właśnie w rodzinie alkoholowej ten jeden rodzic, który jest uzależniony, koncentruje się na alkoholu, drugi rodzic koncentruje się na tym rodzicu,
na jego piciu,
tak, na jego piciu, na, w ogóle na nim, i wszyscy są podporządkowani jemu, ten parasol ochronny jest nad nim gdzieś osłonięty. Tak? Natomiast jak nie ma tego alkoholu i ten rodzic, nie wiem, czy to będzie przemoc, czy będzie jakiś inny rodzaj dysfunkcji, czasem właśnie jest niepełnosprawność w czymś takim, tak, gdzie ten ojciec czy ten, ta matka nie, na tej niepełnosprawności jedzie i wszystko jest podporządkowane tam niemu, to takie, to jest dopiero takie tam trudne do wyłapania, tak, bo przecież no, jest tą osobą niepełnosprawną.
Bo to wtedy trudno sobie z tą tożsamością poradzić,
no,
no, bo
co mam powiedzieć, to jest ten większy, bo ja
niewdzięcznym synem, tak, ojciec jest chory, a ja się tutaj znęcam, to ja jestem zwyrodnialcem.
Właśnie, prawda, tak, i tu jest ta większa trudność. Nie? To tym jest, tak, że tutaj tak trudniej to złapać. Jak już ten alkohol się wyjmie, no to już można znaleźć tego wspólnego wroga, na którym się można uczyć. Tu nie zawsze jest to takie jednoznaczne, nie zawsze. Często jest to tak w takich białych rękawiczkach, ta przemoc emocjonalna, bo jak jest ta fizyczna, jak jest to bicie, no to już tak łatwiej to zobaczyć. Natomiast ten inny rodzaj, tak, tej formy, tej przemocy, którego tak nie widać gdzieś tam na zewnątrz, to jest takie trudniejsze gdzieś tam do wyłapania i do nazwania. I wprost do zobaczenia, że ktoś, czyli tak jak w takiej rodzinie dysfunkcyjnej, czyli ci rodzice są odpowiedzialni za to, jak ja mam, tak, że to nie jest moja wina, że ja właśnie w takiej rodzinie wzrastałem, że się urodziłem w takiej rodzinie, że to, co rodzice przerzucają na mnie, to ja to bardzo łatwo chwytam i kupuję, tak, kupuję to poczucie winy i kupuję to, że to jest moją winą. Natomiast bardzo trudno w takiej rodzinie, gdzie nie ma tego alkoholu, złapać to, że to jest inaczej, tak, że tam rodzice są nie w porządku, no, zwłaszcza przy tych osobach, przy tych rodzicach niepełnosprawnych, tak, że tutaj jest tak trudno to tak nazwać, tak jak powiedziałeś, tak, że tutaj właśnie wprost, że ja jestem tym niewdzięcznym synem, przecież ojciec pracuje, zarabia, wszystko jest, mamy taki porządny dom, tak się, nie wiem, starają o nas, wszystko mamy tutaj zapewnione, a czego ja tak naprawdę chcę? No właśnie chcę miłości, zaopiekowania, uwagi na siebie, troski, tego potrzebuję, tak? A nie tego, że właśnie wszystko ma być jakoś tam, nie wiem, pod kostkę poukładane.
No właśnie, Tomek mówił o takich rozmaitych rzeczach, na które narzekał. Niepewność, strach, no to jak jest tak naprawdę? Pewnie też jaki ja powinienem być naprawdę, bo to jest rzecz, co do której nie ma się pewności. To jaki ja powinienem być?
Któż to może wiedzieć? Tak, no właśnie, takie w ogóle takie ustawienie z obrazu siebie w takim wymogu, tak, że jakim się być powinno, nie jakim się jest i poznać to i jakim potrzebuję i chcę, tylko jakim powinienem. I rzeczywiście to wynika z tego, że Tomek o tym mówił, tak, z takiego przekazu od rodziców, że należy spełnić jakieś oczekiwanie. I potem już samemu się te oczekiwania produkuje. To Tomek kapitalnie pokazał, że on już nawet...
Te swoje, w cudzysłowie, tak, poprzeczki. Tak, swoje, tak, ale że, nie swoje.
Że to jest tak silna... no właśnie, silna potrzeba już potem udowadniania, że jest się okej, okay, że jest się w porządku, że jest się właśnie takim super. Dochodzi do takiego absurdu, bo rzeczywiście to też Tomek podkreślał, że te poprzeczki są nierealne. One są gdzieś tak zawieszone na takich wysokościach, że to nawet nie o to chodzi, że na Tomka możliwości. One są na żadne możliwości. Tylko właśnie no gdzieś też o to chodzi w pewnym sensie, żeby tak postawić poprzeczkę, żeby też nie móc jej osiągnąć, bo co się stanie, kiedy to osiągnę? To też taki paradoks. Właśnie w takim dysfunkcyjnym domu nie można nastąpić spełnienie.
I nigdy się nie dojdzie, tak, do mety.
Dokładnie.
Zawsze,
no bo wtedy by to legło. To by padło.
Ja jestem DDD. Potem ojciec zaczął pić. Poczucie nieszczęścia i pustki towarzyszy mi od dzieciństwa. Zrobiłam krok milowy. Skończyłam studia. Jestem w związku. Spłaciłam długi ojca. Robię karierę zawodową, ale brzemię DDA i DDD pozostaje. Jestem dorosłym z wrażliwością dziecka. pomaga mi zrozumieć siebie terapia. Napisała mi się fantastycznie, że w tym sensie opiekujesz się sama sobą. O to pyta Piotr. W takim razie jak walczyć z taką dysfunkcją? Od czego zacząć? Bo ja myślę, że mam podobny problem. Myślę, że można się przysłuchiwać naszym audycjom i być może też oswajając trochę ten sposób nawet rozmawiania i te tematy, o których się rozmawia, być może będzie łatwiej też podjąć decyzję o terapii. Łatwiej będzie jej poszukać.
Też myślę, że to tak się wydaje, że to tak niewiele, ale czasem warto zwrócić uwagę na takie słowa, które się używa, że wykorzenić coś, czy walczyć. Bardzo trudno z siebie coś wyrwać, czy bardzo trudno zmobilizować się do walki.
Ja bym zachęcał... Poza tym, jak powiedzieliśmy, to nie o to chodzi.
Tak.
To chodzi o to, żeby te wszystkie rzeczy, które w nas są powkładane, powiedzieć tak, no moje.
No właśnie,
tak,
ja bym zachęcał do łagodności.
To jest moja tożsamość, właśnie, zaakceptować siebie z tym wszystkim, tak, z takimi lepszymi, gorszymi, tym takim właśnie też niechcianym, że właśnie nie...
Też nawet powiedziałabym, nie zaakceptuj, ale poddać się. Właśnie odwrotnie, zrobić ten odwrotny ruch, nie wykorzenić, tylko poszukać korzeni, nie walczyć, tylko poddać się, że w pewnym sensie zrobić ten ruch, który uruchomi proces akceptacji, ale przede wszystkim zastosować jakiś rodzaj łagodności.
Poddać się to trochę brzmi tak, jak gdyby tym najgorszym rzeczom, które nami targają, dać się, pozwolić się rozerwać na strzępy.
Ale wiesz, Tomek, to tak jak mówiliśmy też w pierwszej godzinie, tak, że jakiś kryzys tak, jest najczęściej właśnie czymś takim, że ja już sobie sam nie radzę. I to jest ten pierwszy krok. Zaczynam uznawać jakąś własną bezsilność i właśnie poddaję się. I wtedy jest dopiero szansa i okazja na to, że mogę komuś powierzyć i poszukać tej pomocy. Natomiast jeżeli będę w dalszym ciągu walczył i jeszcze raz, i jak nie z tej strony, to z drugiej strony, to bardzo trudno mi będzie udać się i skorzystać z czyjejś pomocy. A trening jest niesamowity. Wzrastając w takim domu, wiesz, to jest to taki trening, że...
To ta płyta obróciła się tyle razy, że się nam to tak głęboko wczytało.
Dam sobie radę ze wszystkim. Jak nie, to za chwilę się podniosę i jak nie z tej, to z drugiej strony. I znowu jakiś tam... Będę taki, jakim być powinienem.
To, co łączy głos Misi, ten z SMS-a, to, co łączy z nim Tomka i Kamilę, to jest dziecko. I to jest poczucie, że ja nie jestem dorosłym. Tomek ma lat w tej chwili 25, wydaje mi się, a Kamila 27. No to są dorośli ludzie. Nie wiem, ile lat ma Misia, ale skończyła studia, jest w związku i jeszcze zdążyła spłacić długi ojca. Myślę, że też po 18 jest. Czy to też jest taki kawałek tej tożsamości... Ja wiem, co jest takiego w tym poczuciu bycia dzieckiem, że to się wydaje takie naturalne, że to się wydaje takie moje, co tam to naturalne?
Wiesz co, to jest taki przekręt, bo będąc dzieckiem, no Tomek mówił o takim pięknym okresie spontanicznym, kiedy tam miał jakąś chwilę tak bycia dzieckiem, ale najczęściej to jest tak, że jeżeli w ogóle pojawia się tak, taki moment, to jest bardzo, bardzo krótko, bo bardzo szybko staje się dorosłym. Dorosłym w takim sensie, że wszystkie role, obowiązki osoby dorosłej zostają przez rodziców wpychane w takie dziecko. I tak naprawdę nie ma czasu na nasycenie się bycia dzieckiem. I wypełnia się właśnie te wszystkie obowiązki, role za swoich rodziców. W mniejszym czy większym stopniu, w zależności, którą tam się z tych ról przyjmie. Później, jako ta osoba dorosła, jest ten deficyt, tak, że ja na rzecz kogoś, no to byłem sprawczy i mogłem, natomiast w swojej sprawie w ogóle nie byłem w stanie i nie miałem nawet czasu sobą się zaopiekować, zająć się swoimi potrzebami. Ten deficyt ciągle gdzieś tam, wiesz, wychodzi. I jest ta potrzeba właśnie bycia tym dzieckiem. I z tej potrzeby też takie mam poczucie, że tu sobie sam w swojej sprawie z tym nie poradzę, z tamtym sobie nie poradzę i potrzebuję właśnie jak dziecko takiego zaopiekowania, nasycenia, przytulenia, żeby się ktoś o mnie zatroszczył. No właśnie to, czego nie dostałem w tamtym czasie.
A to jest ten jeden aspekt, bo to też Tomek pokazał, tak, że... A trochę też chodzi o to, że dziecko to jest tak jakby symbol tego... tej nieporadności.
Trochę tęsknoty za tą nieporadnością.
Ale
mieć
też
trochę prawa do tego.
Takiego przekazu, bo to też jest ciekawe, że właściwie od swoich rodziców właśnie w dysfunkcyjnym domu dostaje się taki przekaz, że radzić sobie ze wszystkim, to mają dzieci. A dorośli w ogóle nie są za nic odpowiedzialne.
A tutaj te dzieci stały się dorosłe i nadal muszą sobie radzić.
I teraz właśnie, i jakby się oczekuje, tak, że skoro całe życie, można powiedzieć, całe swoje dorastanie, całe dzieciństwo, dorastanie, byłem taki dorosły, no to jak ja już jestem dorosły, to może wreszcie ja będę tym dzieckiem. Mhm. Tak trochę no właśnie, prowokując to, że może wreszcie ja przestanę być odpowiedzialny. Tak? Kiedy tak naprawdę już trzeba być odpowiedzialnym, ale za siebie.
Bo jak można być dorosłym, jak się człowiek nie nabył dzieckiem.
Dokładnie.
Tak. Misia napisała, że Misia ma 29 lat. Strasznie dziękuję za tę audycję. To my dziękujemy za wszystkie głosy. Przepraszam tych, których SMS-y jeszcze nie znalazły się na antenie, albo być może nie znajdą się na antenie, ale one wszystkie trafiają na naszą stronę internetową polskieradioeuro.pl. Tam możecie znaleźć głosy, które wpadają do naszej skrzynki SMS-owej na numer 2100. Ale przypominam, że ta audycja też nie wyparuje, nie zginie gdzieś w eterze. Już jutro będziecie mogli znaleźć ją na polskieradioeuro.pl w zakładce podcasting. Tam 10 ostatnich wydań naszej audycji, można ją sobie ściągnąć, zapisać u siebie na komputerze, być może komuś podesłać, albo wrócić wtedy, kiedy będziecie czuli taką potrzebę. A Wojtek napisał, co to za problem wrócić w wieku 30 lat i różne rzeczy pozmieniać w sobie. Ja mam 41 i wiem, że mnie się też uda. Lepiej późno niż nigdy.
Super.
Michał napisał, że chciałby trochę podyskutować. Bardzo nas to cieszy. Przeszkadza mi to przywiązanie do nazwy DDA. A, DDA to ja już wiem, kim jestem. Jestem taki a taki, mam takie a takie cechy. Spotkałem ludzi, którzy chwytali się tej nazwy i nie dali sobie miejsca na sprawdzenie, kim są. Pozdrawiam, Michał. Jeżeli się zatrzymamy na tym, to rzeczywiście to nawet nie jest połowa sukcesu, bo Kamila mówiła o tym, jestem w połowie drogi, uświadomiłam sobie, że jestem DDA, ale ona mówi, uświadomiłam sobie, co to znaczy. To znaczy, dlaczego ja w różnych sytuacjach funkcjonuję tak, a nie inaczej. Skąd, gdzie są korzenie różnych moich zachowań.
To jedno, a drugie to też o takim kawałku emocjonalnym mówiła, tak? Co to znaczy właśnie, że jestem DDA, to jedno, to powiem z wiedzy, to gdzieś bardziej miałbym w granicy takiej, nie wiem, świadomości dowiadywania się na ten temat, ale to, co najważniejsze, to dopuszczam wszystkie uczucia i emocje z tym związane i daję sobie przyzwolenie też na przeżywanie ich, na wyrażanie ich, nie? To jest właśnie to, co jest... No właściwie temu cały ten pierwszy rok poświęcamy to w tym naszym 2-letnim programie dla młodych, dorosłych dzieci alkoholików. Tak trochę zostaję przy tym, co Michał powiedział, tak, że no można tak też, że złapać taką wiedzową informację na swój temat, czy tą tożsamość, że wiem, że jestem DDA, w związku z tym mam takie, a nie inne cechy i mogę się tym, jak glejtem, zastawiać i właśnie... Nie brać odpowiedzialności za siebie i za swoje życie, tylko tym się zasłaniać. No, nie może być inaczej, tak funkcjonuje, tak postępuje, bo jestem DDA. Mogę też tak z tego skorzystać, co wcale też nie jest obce. Natomiast taka odpowiedzialność właśnie, co w tytule jest tego programu, na własne nogi, to jednak wiem, czyli najpierw, co jest tutaj moją bolączką, co jest moją tożsamością
i podejmuję wysiłek.
Tak, biorę odpowiedzialność za to, że to, że wyrastałem w takim domu, nie oznacza tego, że do końca życia to nie wiem, no mam być taki, nie wiem, cierpiący, bolący, w ogóle nic ma mi się nie udawać. Tak tutaj 41 lat, tak ktoś napisał, że właśnie
Wojtek.
No, i super, tak? I to w każdej chwili, w każdym momencie można wziąć odpowiedzialność za siebie i coś ze swoim życiem robić. Z własnej odpowiedzialności nie zajmować się już właśnie tymi rodzicami, ale sobie. O.
Też jak mówimy o tożsamości, to też jakoś tak warto chyba przywołać coś takiego, że DDA to jest taki wątek tożsamości historycznej. Taki kawałek, z którym się jako dorośli najczęściej właśnie niektórzy decydują mierzyć, ale to jest jakaś historia. I to, co jest ważne, to właśnie zgodzić się na swoją historię, ale nie zgodzić się tą historię.
Zgodzić się, czyli co? Powiedzieć,
czyli ją przyjąć, czyli ją przeżyć, czyli poznać ją też.
wypłakać to, co do wypłakania.
Na pewno, no, przeżyć to dokładnie.
Wyskarżyć się na to, na co trzeba się wyskarżyć.
Pewnie też. Ale też w jakimś sensie wybaczyć sobie. Sobie.
Mhm. Sobie.
Sobie. Sobie. Bo, no bo właśnie, bo to jest część mnie. Żeby ją przyjąć, to muszę też ją tak, no w pewnym sensie wybaczyć sobie, że na przykład, że też byłem taki okrutny dla siebie.
Aha.
Takim rozumieniem, tak? Takim trochę bezwzględnym tyranem wobec siebie. Bo bardzo właśnie to, co Tomek nazwał, te wysokie poprzeczki, te niesamowite zadania, tak? To jest takie okrucieństwo, bo to
ale
nie...
Ale też odmawianie sobie, prawda? Ta. W tych kontaktach, że ja tutaj już nie mogę.
Wiesz, to jest ta czujność, ta kontrola, taki cały czas chodzę i napięty i wiesz, i tylko cały czas pilnuję, żeby coś się nie wydało, żeby ktoś mnie, wiesz, tutaj nie rozszyfrował, żeby ciągle, wiesz, no... wyrabiać się, tak? Spełniać wszystkich ich oczekiwania. To wiesz, to 24 na dobę dosłownie trzeba być czujnym i wiesz, oczy naokoło głowy.
A też jest taki taki moment w życiu, no właśnie dorosłym, że określamy siebie na bardzo różnych wymiarach. Że ta tożsamość to nie jest właśnie tylko moja historia, tak? Bo każdy z nas jest czyimś dzieckiem. Ale też jest tak, że jest się w tożsamości swojej płci, swojego związku, swojego zawodu, tak? W różnych obszarach swojego życia. Tak jak na przykład Kamila powiedziała o sobie, tak? Jestem żoną, matką, jakąś specjalistką czegoś, tak? I jestem DDA. To są części tej tożsamości.
To nie jest tak, że jestem DDA,
tak,
i dalej
i standard. I już nie ma znaczenia wszystko inne. Wręcz przeciwnie. Właśnie to, co też Cezary powiedział wcześniej, że przez poznanie, przyjęcie swojej tożsamości dziecka mogę brać odpowiedzialność za swoją tożsamość dorosłego. I wziąć odpowiedzialność za to, jakim będę właśnie partnerem w życiu i tak dalej, i tak dalej.
Jest to samemu zrobić bardzo trudno.
Bardzo trudno.
Tak.
Bardzo trudno. I o tym słuchacze piszą, że przeczytałem już wszystkie książki. Jestem na 10 forach. Obijam się o to i nie mogę wejść do środka. To chyba był SMS od Pawła. Dużo ich tutaj jest w naszej skrzynce. Ale samemu rzeczywiście trudno jest się z tym zmierzyć. Bo to trzeba dostać coś od człowieka. Bo my funkcjonujemy w jakichś dekoracjach obcych tyle lat, że trudno wyjść poza to.
Poza tym proces tożsamości nie określa się samym sobą. Właśnie tylko, bo tak jak właśnie dziecko nie określa sobie samemu, jakim jest dzieckiem, tylko poprzez rodziców nabywa się swoją tożsamość dziecka. I podobnie z każdą inną częścią tożsamości, że ja nabywam w kontekście relacji z ludźmi, sytuacji społecznych, wszystkiego, co się dzieje wokół, ze mną i wobec mnie, i przy moim udziale, i z mojej decyzji, i niekoniecznie z mojej decyzji.
Tomek, tak, mówił, że największy problem miał z relacjami. No, nie nauczę się relacji z książką. Tak? No, mogę mieć jakąś tam relację. Relacji uczę się w grupie, uczę się między ludźmi, z ludźmi. Właśnie taka grupa służy jako ten...
w bezpieczniejszych warunkach.
No właśnie dlatego ta grupa służy jako taki poligon doświadczalny, gdzie właśnie mogę w bezpiecznych warunkach ryzykować. Tomek też mówi o tym ryzyku. Właśnie ryzykować, tak, że to, czego się boję w takim zewnętrznym świecie i nie ryzykuję, chowam się, zamykam, tu w grupie mogę zaryzykować, mogę zobaczyć. Ja... Dorosłe dzieci alkoholików, czyli dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, nie potrafią funkcjonować właśnie w takich grupach, w kontaktach społecznych. Tego nie potrafią. Ale ja zawsze mówię, jak nie umiesz, nie potrafisz, to możesz się nauczyć. W takiej grupie można tego doświadczyć, można się tego uczyć.
To, co robi Stowarzyszenie ODDO, to, co robi w Warszawie z młodymi, dorosłymi dziećmi alkoholików, to jest m.in. program Z dalekiej podróży do własnych kątów. To jest właśnie uczenie pewnych rzeczy. To jest takie wracanie do momentu, w którym jakiejś wiedzy zabrakło.
Zabrakło wiedzy, zabrakło doświadczenia i zabrakło też przeżywania.
Przećwiczenia czegoś.
Tak jest.
Można powiedzieć, że terapia czy wręcz, no a to szczerze, pewnie będziemy o tym jeszcze mówić w innych częściach naszego cyklu, to jest taki moment, w którym właśnie ktoś, kto ryzykuje to szukanie pomocy, decyduje się przejść w pewnym sensie w takim skróconym czasie swoje dzieciństwo, dorastanie i dorosłość. I to jest tak wieloaspektowe, że nie można tylko wiedzowo przez to przejść, albo tylko emocjonalnie. Także to jest taki, no tak jak w życiu naturalnym, tak, że nasze dorastanie to była i wiedza, i doświadczenie, i uczucia, i podobnie jest w terapii, żeby to mogło zaistnieć takim wyborem już świadomym, no to musi dotknąć wszystkich ważnych dla mnie obszarów w życiu, takich we mnie wewnętrznych ważnych.
Ktoś trochę z innej beczki. Czy są jakieś wcześniejsze zapowiedzi audycji, jaki temat będzie podejmowany następnym razem? Jeśli nie, to czy byłaby taka możliwość? No, będziemy zapowiadać, co będzie w kolejnym odcinku, ale też ci wszyscy, którzy słuchają Polskiego Radia Euro, ale też innych anten Polskiego Radia już dzisiaj mogli usłyszeć zapowiedź naszej audycji, w związku z tym będziemy Wam o tym przypominać. Tematy na tych 10 kolejnych naszych spotkań proponujemy Wam i chcemy, żeby było to przejście pewnej drogi. Moi goście mają ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę z osobami, które zmagają się z tym syndromem. W związku z tym tych 10 spotkań to są takie, no, mam wrażenie, że kamienie milowe na tej drodze i mam nadzieję, że nasi słuchacze w tym się też odnajdą. Dwa SMS-y chciałbym przeczytać, dosyć długie, ale myślę, że ważne, chociaż nie wiem, czy jest tutaj dzisiaj jakikolwiek SMS, który nie wypływałby z trudnego doświadczenia. Mój tata ma raka płuc. Ja jestem wolontariuszką hospicyjną i umiem panować nad emocjami, ale tato jest cholerykiem i nasze życie jest podporządkowane jego nastrojom. I tu często moje opanowanie siada. I tu wyrzuty sumienia. Umiem edukować innych wolontariuszy, rozmawiać z chorymi, a z tatą nie. I ciągle udowadniam sobie, że jestem okej. Pomagam innym, ile się da, nawet kosztem wolnego czasu. Mam 2 licencjaty, pracuję w gimnazjum i mogę dla dzieciaków być w szkole do północy, jeśli chcą. Robię magisterium, mam za sobą anoreksję, bulimię. Nie wiem, co jeszcze się stanie, bym poczuła naprawdę, że jestem coś warta. Mam ukochanego, ale chcę, by dbał o mnie jak anioł stróż. Ech, dziwne, bo inni widzą moją rodzinę jako ideał, napisała Marysia. A drugi SMS to SMS od Maćka. Od początku swojego dorosłego życia wiedziałem, że coś nie pasuje, coś się nie udaje. Jestem DDE. Wszystkie moje dotychczasowe związki, pomimo wielkiego ładunku emocjonalnego, nie funkcjonowały. Wszystkie były naładowane agresją. Powielałem schematy z mojego domu rodzinnego. W końcu postanowiłem to zmienić, bo podświadomie wiedziałem, że tkwi we mnie problem. Od roku odkrywam siebie. Uczęszczam na psychoedukację, psychoterapię pogłębioną i zaczynam się bać, że to nic nie da, że nie zmieni się. Kolejny mój związek właśnie się rozpada. Myślę sobie, że na różnych etapach w swoim życiu będą nasi słuchacze i zawsze będziemy korzystać z Waszego doświadczenia i bardzo dziękujemy za wszystkie te głosy, które się tutaj pojawiają. W różnych miejscach różne rzeczy mogą różni ludzie różnie czuć, ale ważne jest to, że też przy okazji tych audycji trochę się sobie przyglądacie i być może przyglądacie się też w tych terminach, o których my mówimy, w tych kategoriach, które tutaj Wam proponujemy. Co z tą terapią u Maćka? No, tak naprawdę niewiele wiemy, więc trudno jest nam tutaj odpalić.
W każdej terapii też jest kryzys i to nie jeden. Także dla mnie to naturalne, tak, że będąc w terapii się też wątpi w tymś momencie, czy to mi coś da.
Maciek to nazwał, że on się ma zmienić, tak? Ale to też przecież nie jest celem terapii, tak, że nie wiem, że on ma się zmienić, też nie wiem, co ma.
Nie wiemy,
urosnąć,
co sobie cel Maciek tak naprawdę postawi.
Nie, to właśnie chodzi o taką zgodę na siebie, akceptację na siebie, na przeżywanie, na uczucia, No. Wiedzę też, tak, to wszystko.
I jeżeli to brzmi tajemniczo, jeżeli to brzmi jak bajka o żelaznym wilku, to po to jest terapia, żeby się w to wgryźć. I po to są terapeuci, żeby to tłumaczyć. I po to są terapeuci i ludzie z grupy terapeutycznej, żeby pewne rzeczy wspomagać i pomagać przez to przechodzić. Bo myślę, że wielu naszych słuchaczy może pomyśleć, no, matko, usłyszałem tyle rzeczy, ale co ja mam teraz z tym zrobić? Tak, może nie zapamiętałem wszystkiego. I absolutnie nie musicie. Ale być może to będzie dla wielu z was droga do terapii. Dla niektórych być może towarzyszenie w tej terapii, która już jest. A ja jakbym był na takiej grupowej terapii, to by mnie to zniszczyło. Tak to widzę. Słuchaj, spróbuj. Zawsze możesz pójść na pierwszą, potem możesz nie iść na drugą, ale spróbuj.
Ale możesz to tak widzieć.
Tak, ale masz do tego prawo. A Keira napisała, dziękuję za tę audycję. Od kiedy uczęszczam na terapię, jest mi lepiej. Proponuję to każdemu dorosłemu dziecku. Bo warto próbować sobie pomóc i warto zmieniać swoje życie. Chociażby przysłuchując się czasami naszym audycjom. Kolejne nasze spotkanie za 2 tygodnie, 23 lutego, to będzie spotkanie pod hasłem Z kim jestem? To znaczy będziemy rozmawiali o tym, jak DDA buduje rozmaite swoje relacje, z kim się wiąże, z kim tworzy rozmaite konstelacje, układy i związki. No, kiwacie głowami. Rozumiem, że już wam myśli gdzieś uciekły do tego tematu.
Uciekły, ale też tutaj już pojawiały się w tych SMS-ach te wątki, więc tak myślę, że słuchacze już są z nami.
Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i mam nadzieję, że spotkamy się za 2 tygodnie, ale też przypominam, że zostawię wiadomość codziennie od poniedziałku do piątku, więc być może znajdziecie tutaj też coś dla siebie. Odzywam się do tych, którzy byli dzisiaj po raz pierwszy. Cieszę się, że też niektóre ksywki, niki i imiona doskonale rozpoznaje. Rośnie nam ta rodzina. Bardzo się cieszę, że pod auspicjami Stowarzyszenia Oddo, z którym przygotowujemy tę audycję, a razem ze mną byli ludzie, którzy są mózgami tej całej operacji. Anna Seweryńska i Cezary Biernacki. Bardzo wam dziękuję.
Też dziękuję.
Dziękuję również.
Taka jest tradycja, że na koniec zostaw wiadomość, słuchamy fragmentu powieści, a w tym tygodniu zaczynamy słuchać książki. No, to teraz będzie kawałek osobisty. Jednej z ważniejszych książek mojego dojrzewania, tak mogę powiedzieć, ponieważ kiedy Madame Antoniego Libery wpadła mi w ręce, to nie oderwałem się od niej, aż skończyłem. I była to dla mnie bardzo ważna książka. A wy macie okazję poznać ją dzięki wydawnictwu Znak, które tę książkę wydało, a czyta specjalnie dla was Adam Ferency. To dzisiaj pierwszy odcinek, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia. Tomasz Kosiorek.
Dyrektorka nastała stosunkowo późno, gdy kończyliśmy klasę 9 i uczyła francuskiego. Była to 30-paroletnia, nadal przystojna niewiasta, która w zasadniczy sposób odbijała od reszty nauczycieli, szarych, zgorzkniałych, nudnych, w najlepszym razie nijakich. Chodziła elegancko ubrana, wyłącznie w garderobie produkcji zachodniej. To się widziało od razu. Miała wypielęgnowane ręce, zdobione gustowną biżuterią i bił od niej odurzający zapach dobrych francuskich perfum. Jej twarz pokrywał zawsze starannie zrobiony makijaż, a głowę wieńczyły lśniące kasztanowe włosy, przycięte krótko i zgrabnie ułożone ponad długą, wysmukłą szyję. Trzymała się prosto. Miała nienaganne maniery, a przy tym ciągnął od niej jakiś mrożący chłód. Piękna i zimna, wspaniała i nieprzystępna, dumna i bezlitosna, istna królowa śniegu. Dyrektorka z miejsca wprowadziła do szkoły ferment i to różnorakiej natury. Przede wszystkim już samo jej obejście i wygląd robiły swoje. Starsi zasiedziali od lat nauczyciele, patrzyli na nią nieufnie i trochę się jej bali. Młodsi zwyczajnie jej zazdrościli urody, strojów, stanowiska, albo umizgiwali się do niej. Poza tym wraz z jej przybyciem rozeszła się szybko wieść, że dyrektorka zamierza, i to w niedalekiej przyszłości, radykalnie zreformować szkołę, czyniąc z niej jedną z powstających w owym czasie placówek eksperymentalnych z obcym językiem wykładowym, w danym wypadku oczywiście francuskim. Jej starania w tym kierunku były już podobno poważnie zaawansowane, także zmiana mogła nastąpić nawet i z początkiem nowego roku szkolnego. Perspektywa ta, obiektywnie rzecz biorąc jak najkorzystniejsza, siała dosłownie zgrozy. Dla większości nauczycieli oznaczała bowiem nieuchronne odejście ze szkoły, z którą byli związani czasem od wielu lat. W eksperymentalnej placówce z obcym językiem wykładowym wszystkie przedmioty oprócz polskiego i historii miały być prowadzone w obu językach naraz. A zatem prawie wszyscy nauczyciele musieli drugim językiem nie tylko biegle władać, lecz umieć też w nim nauczyć. Dla młodzieży z kolei uczenie się wszystkiego naraz w dwóch językach jawiło się jako niewyobrażalna tortura. Widziano w tym dopust Boży i drżano na samą myśl. Innym elementem fermentu wprowadzonego przez Madame la Directrice, jak ją szlachetnie ochrzczono, był złożony niepokój, jaki jej wdzięczna postać zasiała w sercach uczniów. W pierwszym odruchu, poniekąd na sam jej widok, obdarzono ją żywiołową sympatią, graniczącą wręcz z uwielbieniem. Traktowano ją jako postać niemal nie z tego świata, boginię, co jakimś cudem zstąpiła z Olimpu na ziemię. Wkrótce jednak zorientowano się, że jest wyniosła i nieprzystępna, a swoimi wielkopańskimi manierami potrafi boleśnie dotknąć i wówczas fala entuzjazmu nieco opadła. Wszelako uczucie zawodu nie przerodziło się we wrogość i chęć odwetu, lecz w coś zupełnie innego, w klasyczny afekt sadomasochistyczny, żywiący się z jednej strony upokorzeniem i bólem, a z drugiej plugastwem i gwałtem. Inaczej mówiąc, pięknej pani dyrektor nie przestano wielbić, tyle że miłość do niej przybrała szczególną formę. Z jednej więc strony po cichu modlono się do niej żarliwie, darując jej okrucieństwo i puszczając w niepamięć wszelkie upokorzenia. Z drugiej, tym razem na głos, na boku, po kątach, w klozecie, pastwiono się nad nią straszliwie, nurzając ją bezlitośnie w bagnie karczemnych plotek i niewybrednych fantazji. Radio Euro. Zobacz, co słychać.